Panie profesorze, czy są takie metody, które pozwalają zbadać słuch dziecka zaraz po urodzeniu?
Tak, aktualnie dysponujemy takimi metodami, noszą nazwę metod obiektywnych. Przy pomocy różnego rodzaju sygnałów akustycznych pobudzamy drogę słuchową i rejestrujemy różne sygnały, które powstają w drodze słuchowej, które pozwalają ocenić nie tylko głębokość ubytku słuchu, ale również rozpoznać rodzaj zaburzenia słuchu. Możemy rozpoznać zaburzenia ślimakowe, pozaślimakowe, przewodzeniowe, a także mieszane czy też centralne.
Czyli nie patrzymy tutaj na reakcję dziecka, na to, czy zmienia się jego zachowanie na przykład, tylko to jest rodzaj badania, które jest poza świadomością dziecka.
Tak, i najlepiej, jeżeli podczas tego badania dziecko śpi. To jest dla wielu osób zaskakująca informacja, że możemy ocenić słuch dziecka podczas snu, ale to jest dla nas najbardziej korzystna sytuacja. Dziecko śpi, nie generuje niepotrzebnych artefaktów i wtedy to są najlepsze warunki do zbadania takiego dziecka. W ciągu godziny jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy dziecko słyszy, jeżeli ma niedosłuch, tak głęboki jest ten niedosłuch i określić rodzaj tego niedosłuchu.
Jeżeli określamy rodzaj niedosłuchu i zakres tego niedosłuchu, to tak naprawdę jaki jest ten zakres, który powinniśmy słyszeć? Zakres dźwięków.
Znaczy, powinniśmy słyszeć tak naprawdę zakres od 20 do 20 tysięcy herców, ale to, co nam w życiu jest niezbędne do normalnego funkcjonowania, to jest znacznie węższy zakres. Tak naprawdę w praktyce klinicznej my oceniamy zakres do 8 tysięcy herców. Te wysokie częstotliwości oczywiście są również potrzebne, ale to, co wystarcza jeszcze do komunikowania się za pomocą sygnału mowy, to jest jeszcze węższy zakres, tak naprawdę do 3-4 tysięcy herców. Jeżeli chodzi o poziomy dźwięków, które docierają do ucha ludzkiego, to są poziomy od minus na przykład 10 decybeli aż do 120, przy czym te głośne sygnały mogą powodować już ból. My na co dzień posługujemy się sygnałami, które no, mają wartość poziomy 40-50 decybeli, nie wyższe. I to wystarcza absolutnie do komunikacji. Jeżeli mówimy ciszej, no to jeszcze są to niższe poziomy, ale ucho ludzkie rzeczywiście przystosowane jest do odbioru i tych bardzo cichych sygnałów, i tych bardzo głośnych. Przy czym przy tych bardzo głośnych sygnałach może pojawić się już odczucie bólu.
To są dwie różne rzeczy. To, czy słyszymy, i drugie, czy rozumiemy to, co słyszymy, prawda?
Tak, bo te sygnały proste, których my używamy przy badaniu takim podstawowym audiometrycznym, to są sygnały tonalne. Ale tak naprawdę dla nas najbardziej wartościowa jest z punktu widzenia klinicznego ta informacja o tym, czy pacjent percepuje odpowiednią mowę ludzką. Bo to jest podstawa komunikacji. Więc nie wystarczy zbadać tylko reakcję pacjenta taką czy inną metodą na te proste sygnały, w odpowiedzi na proste sygnały, sygnały tonalne, ale takim jednym z kluczowych badań to jest badanie sygnały mowy, czyli patrzymy, czy oceniamy, czy pacjent jest w stanie dobrze rozpoznawać prezentowane mu przez słuchawki, czy w inny sposób słowa.
Czasem muzycy mówią o tym, że mają słuch absolutny. Czy ten dar też jest do zbadania takimi urządzeniami medycznymi?
Ten zakres słyszenia takiego człowieka, który wydaje się jest uzdolniony muzycznie, bardzo często rzeczywiście tak obserwujemy, że w praktyce, że te osoby mają ten słuch, te progi słyszenia mają lepsze. To, co jest jeszcze bardzo często widoczne w badaniach takich osób, to jest to, że testy, które oceniają centralne przetwarzania tej informacji, złożonej informacji słuchowej, w przypadku tych osób wychodzą znacznie, znacznie lepiej. To są w ogóle, jeżeli się spojrzy na wyniki jakiejś populacji, to bardzo szybko możemy wyłapać osoby, które są kształcone muzycznie, czy też mają no, pewne zdolności zdecydowanie wyższe, większe muzyczne, na podstawie rezultatów badań. My widzimy, to wyraźnie są można wyodrębnić na podstawie wyników właśnie tych testów centralnych grupę osób, które są, która jest uzdolniona, czy też jest kształcona muzycznie.